Właściwie za każdym razem, kiedy w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej przypominam Państwu tę piosenkę Wojciecha Młynarskiego o tym gnaniu do ludzi, o tym, że coś gna do ludzi, że coś gna w świat, to myślę sobie Agata. Agata Tuszyńska jak nic. Dzień dobry, Agata.
Dzień dobry, Grażynko, i dzień dobry Państwu w Lublinie i okolice.
Wiesz, że jesteś tutaj bardzo oczekiwana, bardzo mile widziana i wszyscy czekamy na to, żebyś opowiedziała o tym, co dzieje się intensywnego w twoim twórczym życiu. A jak zawsze przyłapaliśmy cię na momencie wyjątkowej intensywności. O tym za moment. Najpierw powiedz tylko, skąd to zdjęcie, które przysłałaś do nas przed godziną. Ten świt dzisiejszy, a wschody słońca, podpatrywanie i fotografowanie wschodów słońca, to jest od pewnego czasu twoja nowa tradycja. Gdzie to było? Gdzie jesteś?
Zgadza się. To jest nowa tradycja i ponieważ mieszkam w samym centrum Warszawy, zwykle jest to Park Ujazdowski i Łazienki, ale teraz udało mi się na chwilę uciec niedaleko Warszawy. Jestem nad Pilicą, w niewielkiej takiej wsi koło Warki. I proszę sobie wyobrazić, że dziś rano, wschód słońca było 5 z dobrymi minutami, było bardzo zimno. Ręce miałam zgrabiałe i właściwie przydałaby się czapka, której nie miałam, bo teraz jest już pięknie i słonecznie.
Agata, a ile ty dzisiaj, słyszysz mnie?
Tak, słyszę jak najbardziej.
A powiedz mi proszę, czy ty w ogóle dzisiaj spałaś? Dlatego, że ostatnią wiadomość, którą mi przysłałaś koło godziny 2 w nocy, o 5 wschód słońca. Czy pisarka i poetka Agata Tuszyńska sypia czasem?
Sypiam czasem, ale muszę przyznać, że ostatnio sypiam źle, ponieważ zbyt dużo rzeczy się dzieje i jakoś nie potrafię tej karuzeli w głowie i w brzuchu zatrzymać. Rzeczywiście przyłapałaś mnie. Dziś spałam nie najlepiej.
To, że twoja głowa zajęta jest zupełnie czym innym, to na to nakłada się też to, że wciąż powierzają ci ludzie swoje historie. I mówię tutaj zarówno o bohaterach, których już dawno nie ma z nami. Twoja najnowsza książka jest przecież poświęcona takiej właśnie postaci. O niej za chwilę porozmawiamy. Ale mówię też o bardzo wyjątkowej sytuacji, przy której chciałabym się chwilę zatrzymać, bo twój wpis na ten temat zatrzymał mnie na naprawdę długą chwilę. Rzecz dotyczyła Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i prezentu, który wystawiłaś na licytację. Powiedz o tym kilka zdań.
Ja bardzo chciałam coś dać Wielkiej Orkiestrze. I oczywiście pierwszy taki odruch to był dać swoją książkę na licytację, ale potem pomyślałam, że może jednak stać mi na pomysł ciekawszy. I postanowiłam oddać siebie, swoje usługi pisarskie i to, co mogę ofiarować komuś, kto zechce opowiedzieć mi swoją historię. I tak to zostało sformułowane. To będzie kolacja, zresztą wspaniała kolacja, w której dania są inspirowane moimi bohaterami. Były tam dania Izaka Baszewisa Singera, Ireny Krzywickiej, Wiery Gran, nawet marcowych emigrantów. Ale istotą tej kolacji była opowieść. I wylicytowały ją dwie wspaniałe kobiety, matka i córka, które zdecydowały się po raz pierwszy otworzyć swój rodzinny sekret. Ja nie mogę go zdradzić, ale będzie on przedmiotem mojej opowieści, bo nie będzie to książka, nie umawialiśmy się na książkę, ale będzie to niewątpliwie kawałek życia, czyli znowu będę mogła zapisać coś ważnego i to zapisać historię, która była tajemnicą.
Powiedz, co to znaczy zaopiekować się cudzą historią. Pytam cię o tę historię, którą powierzyły ci dwie kobiety, matka z córką, historię rodzinną. Ale pytam cię też o te wszystkie historie, którymi się opiekujesz od wielu, wielu lat. To, co robisz, to przecież jest także, a może nawet przede wszystkim, opiekowanie się cudzymi historiami. Na czym polega to bycie strażniczką?
Ja to nazywam tak prosto uprawianiem pamięci. Mhm. w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że to jest mój obowiązek, że tyle światów mija, ginie, jest zacieranych. Zostało także zabitych. Żyjemy ciągle, ja przynajmniej, w cieniu wojny. Więc najpierw chodziło mi o ocalanie historii wojennych, głównie żydowskich, aczkolwiek nie tylko. Chodzi o to, żeby nie pozwolić im zginąć, im ludziom, czyli życiom, czyli historią. I no właśnie tak rozumiem swoje pisanie, które, gdybym chciała używać wielkich słów, nazywałabym w tym momencie powołaniem. Mam wydzierać z niepamięci losy, ponieważ jeśli nie zostają zapisane, to przestają istnieć, w ogóle przestają istnieć. Stąd taka moja niezwykła i wieloletnia zachłanność na te historie.
Mhm. Zapisywanie jest narzędziem, bardzo poważnym narzędziem, tak? Ocalania.
Jak najbardziej. Ja ciągle powtarzam takie swoje motto, które ukułam bardzo dawno temu i dziś zastanawiam się, skąd już wtedy to wiedziałam, że niezapisane istnieje mniej, z czasem w ogóle przestaje istnieć. Nieznane są losy niezapisane. A więc zapisuję. Z tym, że teraz ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że niestety wchodzimy w czas bez świadków. Świadkowie historii, ci, których mogliśmy trzymać za rękę i słuchać ich wspomnień, czyli jakby dotykać przeszłości wojny, w tej chwili umierają. To jest pokolenie, którego już prawie nie ma, dlatego tym ważniejsze jest podchodzenie do nich, do tych ocalałych, którzy jeszcze są, tacy jak Zosia Zajczyk, ale jest ich już coraz mniej. Moja mama, która ma ponad 90 lat, w tej chwili już nie może świadczyć. Jej pamięć jest krucha, jest wątła i odchodzi razem z tym pokoleniem. Więc dalej będziemy musieli sobie radzić bez świadków. Nie wiem, jak to zrobimy.
Mama zawsze wraca, to jest tytuł twojej książki. Zosia Zajczyk, to imię i nazwisko już padło. Mama zawsze wraca, to jest książka, o której państwu opowiadaliśmy niedługo po premierze, ale to jest też książka, która stała się pretekstem do przedstawienia, które to miało swoją premierę 19 kwietnia. Mama zawsze wraca, na podstawie książki Agaty Tuszyńskiej, reżyseria Marek Kalita, wykonanie Aleksandra Popławska. Właśnie, już w pierwszych recenzjach, które się pojawiają po tym spektaklu, mówi się o wykonaniu, nie mówi się o roli, nie mówi się o aktorstwie. Agata, proszę, podziel się z nami. Bardzo żałuję, że nie mogłam być na tej premierze. Dołączyłabym się ze swoimi emocjami, ale tak liczę na ciebie. Powiedz proszę, jaki to był wieczór? Powiedz proszę, jak Aleksandra Popławska poniosła razem z tobą, zaopiekowała się tą historią. No bo teraz to jest taka opieka do potęgi drugiej.
Wieczór był niezwykle emocjonujący. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie było to większe przeżycie niż premiera własnej książki, dlatego że za własną książkę odpowiadam ja sama. Owszem, zastanawiam się, czy czytelnicy ją docenią, przeczytają ją tak, jakbym chciała. Natomiast tutaj dzieje się coś innego, ponieważ mój tekst jest oddany w inne ręce, w ręce cudze, nawet jeśli najbardziej przyjazne, i jest czytany, interpretowany, postrzegany przez innych artystów. Aleksandra Popławska i Marek Kalita wzięli mój tekst w swoje ręce i stworzyli swoje przedstawienie. Ja byłam bardzo dumna z tego, co zobaczyłam na scenie. Uważam, że był to piękny i emocjonujący wieczór, ale oczywiście to nie było dokładnie to, co ja napisałam. Aczkolwiek mój tekst zyskał inne barwy, zyskał inną perspektywę, inną głębię, przez to, że aktorka była Zosią i nie była Zosią. Tam został zastosowany bardzo ciekawy efekt, mianowicie to nie było wcielenie się w małą dziewczynkę, notabene mała dziewczynka jest również na scenie, Maja Pilarczyk, znakomita, mała, mam nadzieję przyszła aktorka. Ten tekst był czytany jakby z brzucha, ale też bardzo z zewnątrz. Był po brechtowsku czytany i po czechowosku czytany. Naprawdę towarzyszyło mi tak wiele uczuć i myślałam sobie, czy to jest rzeczywiście mój tekst, czy to ja napisałam, czy to z mojego brzucha wyszło, czy to są słowa Zosi Zajczyk, czy też jest to zupełnie osobny byt. I bardzo byłam szczęśliwa reakcją publiczności. Spektakl był grany w Polin 3 razy. Były owacje na stojąco i słyszę głosy mówiące o tym, że chcieliby jeszcze raz oglądać, że chcieliby, żeby ten spektakl żył w przestrzeni artystycznej naszego miasta, a może także szerzej. Czyli myślę sobie, że Zosia Zajczyk i jej mama Natalia, której właściwie opowieść jest poświęcona, myślę, że one obie są szczęśliwe, byłyby szczęśliwe, mogąc uczestniczyć w tym zdarzeniu.
To jest przedstawienie, które mam nadzieję poniesie historię Zosi Zajczyk, jej mamy dalej i przyniesie na przykład do Lublina. To jest przedstawienie w oszczędnej bardzo scenografii, niewymagające potężnej sceny. W związku z tym myślę, że będziemy mogły cię za jakiś czas zaprosić na żywo do radia i niekoniecznie przez telefon rozmawiać i że będziesz mogła sfotografować także lubelski wschód słońca. Bardzo,
bardzo, bardzo o tym marzę, jak wiesz, dlatego że Lublin to nie jest tylko Izak Baszewicz-Singer i sztukmistrz z Lublina, ale bardzo wielu moich dobrych przyjaciół. Jest to miejsce przyjazne sztuce. Jest to miejsce, gdzie dzieją się niezwykle inspirujące zdarzenia artystycznie i gdy chodzi o uprawianie pamięci.
Byłaś na premierze swojego przedstawienia, jak mówisz, zaskoczona po wielokroć, a tymczasem przed nami taki czas, jak pisze twój wydawca, że to ty nas będziesz zaskakiwać. W maju ukaże się Żongler, twoja najnowsza książka i jak czytamy w zapowiedzi, najbardziej zaskakująca. To jest opowieść o bohaterze, o przewrotnej duszy Kameleona i Tuszyńska, o jakiej nie mieliśmy pojęcia. Agato, co się będzie działo?
Ja radzę, żeby państwo sami sprawdzili. Romain Gary, który jest bohaterem mojej opowieści, to jest Roman Kacew, Żyd z Wilna, który robi tak naprawdę nie tylko francuską, ale światową karierę. Zdobywa 2 razy nagrodę Goncourtów, ukrywa się pod wieloma pseudonimami i popełnia samobójstwo mając lat 66. Zmierzyłam się z tą postacią w sposób, myślę, taki konfrontacyjny i dla mnie samej także zaskakujący, ale wolałabym, żeby to czytelnicy sami wyciągali wnioski z tego tekstu i byłabym szczęśliwa, gdyby go przeczytali w sposób dla nich samych właściwy. Ja to zawsze powtarzam, że piszę tyle książek, ilu mam czytelników, bo każdy czyta sobą. I podobnie tutaj było z tym spektaklem. Myślę, że gdyby ten tekst wziął do ręki inny reżyser, powstałoby zupełnie inne przedstawienie. Dlatego, że my dopełniamy sobą, swoimi doświadczeniami, swoim gustem, swoim smakiem, swoimi przeżyciami. My dopełniamy tekst. Więc historia autora Obietnicy poranka może być czytana w bardzo różny sposób. Jako opowieść o dominującej matce, która wymyśliła syna. Jako opowieść o podróżniku, który musi iść przed siebie, bo inaczej nie potrafi się spełnić. To może być opowieść jako o pisarzu, który kpi sobie z krytyków, żeby pokazać im, jak niewiele są warci. I to w końcu jest opowieść o mężczyźnie w sile wieku, który pozbawia się życia, czyli jest w nim jakieś niezwykle bolesne ziarno, czy też cierń smutku. nie pozwala mu iść dalej. O tym wszystkim jest ta książka, ale także jest o szukaniu siebie i o niepokoju, który towarzyszy każdej sztuce i każdej twórczości. Ja pisałam o pisaniu, ponieważ o tym wiem najwięcej i Romain Gary również o tym wiedział najwięcej. Myślę, że ta książka jest swoistą żonglerką, a żonglerka jest dla mnie metafora każdej sztuki.
Myślę, że w każdym ze swoich bohaterów, w każdej ze swoich bohaterek w jakiś sposób także siebie odnajdujesz i że od każdego z nich dostajesz jakąś lekcję. I też jest to, ma to związek z powodem, dla którego sięgasz po określone postaci. Powiedz proszę, twój najnowszy żongler dał ci jaką lekcję?
Ojej, to strasznie trudne. Pokory. Pokory. Lekcje pokory. Myślę, że on chciał, on będąc nienasyconym, chciał pożreć świat. Chciał doświadczać wszystkiego na najwyższym diapazonie. Nie mógł usiedzieć w jednym miejscu. Nie wystarczała mu jedna kobieta. Nie wystarczała mu jedna nagroda. Musiał mieć drugą i to najważniejszą. Myślę, że tego rodzaju zachłanność i żarłoczność wobec świata i wobec innych ludzi bywa boleśnie trująca i może prowadzić do katastrofy, jak właśnie to się stało. I ja to wszystko rozumiem, aczkolwiek nie jestem pewna, czy potrafię swój głód życia wobec tego osłabić. Aczkolwiek myślę, że wiek i pozycja może by tego wymagały.
To co ty robisz w tym, jak nazywa się ta miejscowość, w której jesteś? Po wsi, nie?
Ja nawet nie wiem, ona się nazywa Sielanka nad Pilicą.
Sielanka
nad... Co ja robię? Próbuję, żeby zeszło napięcie ostatnich dni, ponieważ ta premiera, jak powiedziałam, bardziej była dla mnie trudna niż premiera własnej książki, ponieważ myślę, że też dlatego, że odpowiedzialność jest, jakoś się rozkłada. Ja byłam odpowiedzialna za nich, chociaż nie mogłam być za nich odpowiedzialna, bo nie jestem nimi, nie stoję na scenie. Plus jeszcze ostatnie działania dotyczące żonglera, jeszcze ostatnie korekty, podpisy pod zdjęcia, okładka. To wszystko się działo w ciągu tych dni. No i musi być chwila przerwy, ale chwila przerwy jest bardzo krótka i bardzo, bardzo mi pomagają te świty i te spacery nad Pilicą i to, że się budzi życie, są zapachy, ptaki o tej 5:25 krzyczały jak szalone. I to jest coś, co mnie, chciałam powiedzieć, uspokaja, ale to jest złe słowo, co mi daje poczucie jako takiej stabilizacji i sensu.
Ściskam cię mocno w imieniu wszystkich twoich czytelników i czytelniczek. Premiera Żonglera 18 maja.
Maja.
Kata
Tuszyńska. Bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję i wiem, że wracam do Lublina jak do domu.
Do zobaczenia. Czekamy tu na ciebie.